Stare domy mówią o nas. Stare domy mówią do nas. Stare domy mówią przez nas.
Częstochowska 14. To już jesteśmy na naszej trasie spacerowej przez dawne tereny getta.
Mówi Anna Kraśnicka, przewodniczka, prowadząca blog Białystok Subiektywnie.
Częstochowska 14 to jest budynek ceglany, bardzo okazały, i to jest jeden z budynków całego kompleksu zespołu fabryki włókienniczej Hanny Marein. I ten akurat budynek, o którym mowa, to była przędzalnia. Bardzo dobrze zachowana cała hala, ta nasza białostocka szkoła muratorska, żółta cegiełka. Także aż się prosi, żeby coś więcej niż tylko jakieś kręgle tam się odbywały. No i to jest jeden z takich ostatnich obiektów, gdzie wiemy na pewno, że w czasie wojny, kiedy istniało getto, tam Żydzi pracowali, tam się pewnie ukrywali, jak były akcje, na przykład ta lutowa akcja, to przecież ci, którzy przetrwali, to chowali się, zresztą o tym mówili później, w halach fabrycznych, tam gdzie pracowali, tam po prostu przeczekiwali te polowanie na ludzi. No i cały ten kompleks właściwie fabryczny, on powinien być zachowany, dlatego że tam wyrosło zupełnie nowe osiedle, nowe miasto, przeszła Aleja Piłsudskiego, jakiś zupełnie, kompletnie nowy świat powstał, a to są ostatnie relikty, takie bardzo duże, tego naszego Manchesteru Północy, czyli Białego Stoku Przemysłowego, który gwałtownie rozwijał pod koniec XIX wieku. Dzieje tego w ogóle całego zespołu fabryki włókienniczej Hanny Marein, no to są naznaczone różnymi tragediami rodzinnymi, no bo właściciel, mąż Hanny, umiera w wieku tam bodajże 41 lat, także ona sama musi z synami ciągnąć ten interes, radzi sobie świetnie. Ba, po I wojnie światowej wznawia działalność, czyli w 1919 roku. I tak dobrze to się wszystko tam, prawda, dzieje i rozkręca, że w pewnym momencie ona zatrudnia aż 100 robotników. To była jedna z 5 największych fabryk w ówczesnym Białymstoku. Właśnie z tego powodu przydałoby się ją chronić, bo nie tylko Becker, nie tylko prawda, te budynki, które przekształcono w galerie handlowe, ale weźmy też pod uwagę te troszkę mniejsze fabryki. One też są wspaniałym dowodem na przedsiębiorczość ludzi, którzy tutaj w tych trudnych warunkach na wschodzie sobie radzili w międzywojniu. Także myślę, że sam fakt, że praktycznie od zera prowadzony przez kobietę z rodziną, to już jest godne upamiętnienia po prostu. Hala fabryczna na ulicy Częstochowskiej 14 znalazła się w niemieckiej strefie produkcyjnej. To znaczy, że była wyłączona spod administracji Judenratu. Można powiedzieć, że wszyscy Żydzi, którzy pracowali tam, po prostu codziennie szli do pracy, jakby wychodzili poza getto. Także no, to jest taka ważna pamiątka też, bo dzięki temu, że tam pracowali, w ich mniemaniu żyli po prostu, bo kto nie pracował, nie dostawał racji żywieniowych, no i praca była najbardziej pożądaną sprawą na terenie getta, no i tysiące ludzi codziennie wychodziły właśnie do pracy w tej strefie produkcyjnej.
Pierwszy obiekt na ulicy Częstochowskiej 14, dawniej do ulicy Białostoczańskiej przyporządkowany, bo od frontu, od strony ulicy Włókienniczej stoją kamienice do tego zespołu fabrycznego. Jest to fabryka rodziny Marein.
Mówi historyk Wiesław Wróbel.
No rzeczywiście, dowód na to, jak wyglądał przemysł białostocki na przełomie XIX i XX wieku, a zasadniczo nawet na początku XX wieku. Małżonkowie Marein kupili tę nieruchomość pod koniec XIX wieku. No i na początku XX wieku znacznie rozbudowali obiekty na terenie tej fabryki. Także to, co pozostało, to są takie no, najbardziej charakterystyczne obiekty: tkalnia, przędzalnia. Więc świetny przykład architektury takiej właśnie typowo industrialnej, z klatkami schodowymi, z dużymi oknami doświetlającymi wnętrze, z jednoprzestrzennym wnętrzem podpartym na filarach. typowa architektura w tamtym czasie, na początku XX wieku, dzisiaj to w zasadzie relikt jedyny swego rodzaju. W Białymstoku takich obiektów jest niewiele. Najbardziej chyba rozpoznawaną fabryką oczywiście jest Świętojańska i przerobiona zupełnie dzisiaj na Galerię Alfa, ale z pozostałością pewnych detali architektonicznych świadczących o tamtej architekturze, ale to jest końcówka XIX wieku, tam jest czerwona cegła, natomiast fabryka Marejnów jest z żółtej cegły. To jest taki właśnie wyznacznik tej architektury z początku XX wieku. Jest jeszcze kilka obiektów bardzo zbliżonych architektonicznie do tego obiektu, no ale to jest ewenement. Rzeczywiście bardzo mało się tego typu obiektów zachowało. Powiedzmy, bliźniaczym obiektem jest na przykład obiekt przy ulicy Piłsudskiego 11, dzisiaj przebudowywany zupełnie w apartamentowiec. Ale do czasu, kiedy został otynkowany, to był też gmach fabryczny, jednoprzestrzenny, trójkondygnacyjny z żółtej cegły. Marejnowie, najpierw małżonkowie, potem sama Hanna Marejn zarządzała tym przedsiębiorstwem w zasadzie do końca okresu międzywojennego. Trzeba pamiętać, że przemysł białostocki miał swój okres rzeczywiście takiego rozwoju bardzo silnego, kiedy były duże fabryki, które zatrudniały po kilkuset robotników. Natomiast na początku XX wieku to się trochę zmieniło. W ten sposób, że fabryki zatrudniały znacznie mniej robotników, a na swoim terenie lokowały mniejsze przedsiębiorstwa, które realizowały proces produkcyjny w rozdrobnieniu. Czyli było kilku przedsiębiorców odpowiedzialnych każdy za inny proces produkcji sukna, tkanin, jeden za tkanie, drugi za szarparnie, trzeci za snowialnie itd., za wykończenie, farbowanie. I w związku z tym fabrykant nadzorował cały ten proces, ale miał swoich podwykonawców. No i to oczywiście było taką piętą achillesową białostockiego przemysłu, bo to nie był silny przemysł ekonomicznie. Był bardzo zależny od różnych sytuacji na rynku i światowym, i lokalnym. Częste przestoje, częste strajki, częste problemy z wypłacaniem pensji, zależne od zamówień rządowych, od zamówień na rynku. Wszystkie obiekty na terenie getta, które służyły wcześniej celom przemysłowym, nadal służyły celom przemysłowym. Oczywiście zmieniał się zarządca, zmieniała się często funkcja, ale to było źródło utrzymania. To było bardzo ważne źródło utrzymania dla ludności, która została zamknięta w getcie. To były ich zajęcia najróżniejszego typu. W obrębie getta właśnie realizowane w tych obiektach, przy ulicy Jurowieckiej szczególnie dużo było fabryk, przy ulicy Częstochowskiej też było kilka. Także wszystko było zmaksymalizowane właśnie, nie tylko jeżeli chodzi o liczbę mieszkań i liczbę osób, która tam żyła, ale też liczbę miejsc, gdzie można było wykonywać pracę. Oczywiście pracę na rzecz III Rzeszy, na rzecz armii niemieckiej. Także trudno powiedzieć tak naprawdę, co tam było, ponieważ ta nomenklatura zmieniała się. Zresztą po wojnie też zmieniała się, ponieważ fabryki już nie były własnością prywatną, tylko miały numery, były określane ogólnym mianem. Często to były kombinaty, łączono 2, 3, 4 fabryki. Więc bez dokumentów bardzo szczegółowych, które określałyby, która fabryka do kogo należała, czy jaką funkcję spełniała, czasami jest bardzo trudno to określić. Ale wydaje się, że jeżeli po wojnie ona bardzo szybko wznowiła swoją działalność, jeżeli chodzi o produkcję sukienniczą, bo stanowiła część kombinatu fabryki Sierżana, w związku z tym można przypuszczać, że rzeczywiście służyła cały czas celom produkcji chociażby sukna na potrzeby armii.
A co o tym domu mówią mieszkańcy Białegostoku?
Co roku ktoś przychodzi, prosi o rzuty, o zgodę, o jakieś dokumentację techniczną, bo na przykład piszą pracę, jak to odrestaurować, jak to gruntować, albo odtworzyć, jak to mogło jeszcze kiedyś wyglądać. No to dużo się nie zmieniło, ale na przykład piętra nie ma. W PRL-u był pożar jednego piętra na samej górze. Było jeszcze piętro drewniane, ono się spaliło, już nie było odbudowywane w PRL-u, natomiast oryginalnie było tu jeszcze jedno piętro. I piszą właśnie prace dyplomowe, jak to mogło jeszcze kiedyś wyglądać.
Całkiem fajnie w wielu miastach są rozwiązane takie przestrzenie wokół jakichś dawnych fabryk, jako takie przestrzenie jak fabryka Norblina na przykład, gdzie jest taki kompleks i tam są i muzea, i jakieś sklepy, i takie przestrzenie użytkowe w stylu open space, gdzie można sobie coś wynająć. To fajnie też wokół gdzieś ten teren jest zagospodarowany. W Warszawie bardzo lubiłam takie centrum praskie Koneser i tam na dziedzińcu też się działy jakieś wydarzenia. No to mi się z tym kojarzy i w sumie nie ma takiego miejsca. To mogłyby być też jakieś biura, bo wiem, że na to ludzie bardzo narzekają, że nie ma w centrum przestrzeni biurowych, ale no jest to duży budynek, więc myślę, że duży potencjał na jakieś takie centrum z różnymi rzeczami w środku.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.